Drodzy słuchacze, drodzy bracia i siostry, znowu dzisiaj, w ten niedzielny poranek, stoję przed obiektywem kamery, aby w ten sposób przeżyć chwilę razem z wami, przeżyć chwilę zastanowienia się nad Bożym Słowem i czerpanie z Niego siły jako z duchowego pokarmu. Do dzisiejszego przemówienia zaczerpnę z Starego Testamentu, z jednego wydarzenia, kiedy to Izraelici znajdują się tuż koło ziemi obiecanej, wysyłają szpiegów, którzy przeszpiegowali ziemię i po 40 dniach wracają, aby informować cały naród o tym, co ich czeka. I znajdują się w największym kryzysie od wyjścia z Egiptu. Przeżywają największą frustrację w swojej podróży. W ich rękach pojawia się kamień, którym przygotowani są rzucić go na ich wodza, na Mojżesza. Przeczytajmy ten tekst z Bożego Słowa, z 4 Księgi Mojżeszowej, z 14 rozdziału, i będę czytał od 6 wiersza. 4 Księga Mojżeszowa, Księga Numeri, 14 rozdział, od 6 wiersza. A Jozue, syn Nuna, i Kaleb, syn Jefunnego, spośród tych, którzy zbadali tą ziemię, rozdarli swoje szaty i rzekli do całego zboru izraelskiego: ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tą ziemię, która opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie lękajcie się ludu tej ziemi, będą oni naszym pokarmem. Odeszła od nich ich osłona, a Pan jest z nami, nie bójcie się ich. A gdy cały zbór zamierzał ich ukamionować, chwała Pana ukazała się w namiocie zgromadzenia wszystkim synom izraelskim. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: jak długo znieważać mnie będzie ten lud? Jak długo nie będą mi wierzyć mimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem? Wytracę ich zarazą, wygubię ich, a Ciebie uczynię ludem większym i silniejszym od nich. Szpiegowie podzielili się na dwie grupy. Jedna, licząc 10, przynosi bardzo negatywne sprawy. Druga, malutka grupa, 2, mówi, że ta ziemia jest bardzo dobra. Kiedyś czytałem takie zdarzenie, nie wiem, czy było prawdziwe, ale ono może nam bardzo dużo podpowiedzieć. Byli kupcy, którzy potrzebowali do swoich roboczych zadań przejść przez pustynię. Nie znali drogi, nie byli sobie pewni, więc zapłacili przewodnika, który szedł z nimi. Po drodze jednak spotkali bardzo dzikich Beduinów, którzy powiedzieli im następującą sprawę: wstąpiliście do naszego regionu. My tutaj uczciwamy różnych bogów i nie chcemy, żeby ci bogowie pogniewali się na nas. Nie chcemy, żeby zabrali nam zdrowie i wodę, a więc jeden z was musi się niechać ofiarować dla tych bogów. Wyznaczcie, który z was to będzie. Kupcy patrzą na siebie, znali się wszyscy bardzo dobrze, szanowali jeden drugiego. Patrząc na siebie, mają wiele wspomnień, pięknych rzeczy, które razem przeżyli. I nikt nie ma odwagi pokazać palcem, że będzie to ten. Później ktoś spojrzał na przewodnika, uświadomili sobie, że tego człowieka prawie że nie znają, że nie czują względem niego żadne powiązanie i powiedzieli: niech przewodnik zostaje. I został. Ale po jakimś czasie kupcy uświadomili sobie, że właściwie tego jedynego, który znał drogę, już nie mają między sobą i że do celu nie mają szansy dojść. Zanim skrytykujemy kupców i ten naród izraelski, który chciał postąpić ze swoim wodzem prawie że identycznie jak ci kupcy, to spróbujmy jeszcze to wydarzenie, o którym czytałem, które odegrało się przed wielu, wielu laty, aplikować sobie do jakiegoś zdarzenia z XXI stulecia. I może ono wyglądać tak. Pewna rodzina chciała kupić dom. Odnaleźli odpowiedni dom, spisali umowę, wzięli pożyczkę i wreszcie nadszedł ten dzień D, kiedy nałożyli meble na ciężarówkę i przyjechali do tego domu, aby się tam wprowadzić. Ale wielkie było ich zaskoczenie, kiedy dowiedzieli się, że tam już mieszka jakiś inny człowiek. Byli przerażeni, nie wiedzieli, co zrobić, ponieważ nie wiedzieli, czy ich umowa albo umowa tego, kto tam wszedł wcześniej, jest fałszywa albo prawdziwa. To w więcej wypadkach odegrało się w naszym kraju. Co mieli czynić? Myślę, że naturalnie zrobili to, w jaki sposób zachował się naród izraelski wtedy, kiedy słyszeli te negatywne, przede wszystkim te negatywne sprawy z ziemi obiecanej. Czytamy w Bożym Słowie, że wtedy zburzył się cały zbór, podniósł swój głos i płakał lud tej nocy. Płakali całą noc. W takim położeniu rodzi się w ludzkiej myśli zrób w tył zwrot. Wróć się tam, skąd żeś przyszedł. Ale jak? Nie było to takie możliwe. Ani w wypadku tych zaskoczonych ludzi z XXI stulecia, ani w wypadku tych, którzy szli z Mojżeszem do ziemi obiecanej. I naród izraelski wtedy powiedział: obyśmy raczej pomarli. Obyśmy raczej pomarli na pustyni, aniżeli teraz tu zostali pobici mieczem od nieprzyjaciół. Stoją naprawdę przed ważną sytuacją. Myśleli sobie, że ta ziemia obiecana jest przygotowana dla nich. Cieszyli się na to miejsce obiecane, a teraz nagle uświadamiają sobie, że tam zamieszkali inni obywatele już przed nimi, a wydaje się, że w porównaniu z narodem izraelskim są to olbrzymowie, a szpiedzy mieli takie poczucie, że byli jak szarańca, tacy maleńcy w oczach tych wielkich ludzi. Dziś też zaatakował na kulę ziemską nieprzyjaciel. Nie jest wielki, jest bardzo malutki, jest mikroskopijny. A jednak nagnał strachu mocnym tego świata. Boją się go nie tylko seniorzy, ale wiele władz nie wie, w jaki sposób mają postępować, aby zwyciężyć tego nieprzyjaciela. I tak jak kiedyś blisko Kanaanu, tak i dzisiaj są przeciwko sobie dwa obozy. Jedni, którzy widzą to bardzo czarno, a drudzy są bardzo optymistyczni. Których jest więcej? Nie wiadomo. Ale nie o wirusie jest mowa w tym tekście, który przeczytałem, więc wracam do tego 14 rozdziału Księgi Numeri i chciałbym przynieść do rzędów naszego zboru trzy prawdy z tego przeczytanego tekstu. Ta pierwsza jest taka, że chyba każdy z nas miał możliwość obserwować człowieka, który stał się wierzącym, który przyjął Jezusa do swojego serca i był pełnym entuzjazmu dla Jezusa. Był gotowy wziąć jakąkolwiek służbę, poświęcić wiele swojego wolnego czasu po to, aby spędzić czas z Jezusem, z Kościołem czy z służbą dla Jezusa. Ale po jakimś czasie pojawił się jeden czy dwaj olbrzymowie, którzy przestraszyli go, którzy zatrzymali go na tej drodze, którzy spowodowali, że nie wiedział, jak iść dalej i wycofuje się. Mówiąc, Bóg mnie skłamał. Miałem raczej zostać w tym, czym żyłem przedtem. Moje ja, które siedzi na tronie mojego życia, prędzej czy później dostaje się do konfliktu z Bożą wolą. I podobnie jak te zastępy, które szły za Jezusem, które z wielką radością słuchały Go, naśladowały Go, ale w pewnej chwili powiedzieli, to co mówisz jest twarde, nie chcemy tego dalej słuchać i odeszli. Jozue i Kaleb mówią, trzeba iść dalej. To nie oni mają górę, ci olbrzymowie, ale my, bo to właśnie od nich była odjęta ta osłona, ten autorytet, a Pan dał go nam. Pan jest z nami. Nie bójcie się. Bracia i siostry, i my napotykając na różne trudności, musimy iść dalej, musimy iść do przodu. Choć będziemy napotykać na może jeszcze większe przeszkody, właściwie pójdą dalej do ziemi obiecanej tylko ci, którzy są innego ducha. Tylko ci, co widzą tymi duchowymi oczyma to, co czyni Jezus, a nie diabeł. Tuż przed Kanaanem Bóg w swoim autorytecie podzielił ludzi na dwie grupy. Na tych, którzy będą mogli wejść, a na tych, którzy będą chodzić po pustyni tylko po to, aby umarli. Coś podobnego opowiada Jezus uczniom, że tak będzie przy końcu świata, kiedy nadejdzie taka chwila, gdy Jezus zgromadzi narody, aby podzielić ich na owce i kozły. To drugie, co uświadomiłem sobie, a co znalazłem w Nowym Testamencie, które bardzo podobnym sposobem brzmi, jak mówili Jozue i Kaleb, jest zapisane w liście Jakuba w pierwszym rozdziale od drugiego wiersza. A brzmi to tak. Jakub mówi, poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, kiedy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Dzisiejszy czas jest zupełnie inny. Dziś raczej słyszymy, dlaczego miałbym cierpieć? Dlaczego miałbym ponosić jakieś straty? Przecież żyję tylko raz. Ewangelia sukcesu potrafiła wprowadzić olbrzymi chaos do Kościoła. Ewangelia o krzyżu w ogóle nie jest popularna. Ale nigdy, nigdy nie była zupełnie popularna. To jest Ewangelia, gdzie wola człowieka powinna ustąpić woli Boga. I tak jak Jezus modlił się w Getsemane, Ojcze, nie tak jak chcę, ale jak Ty chcesz, nie potrafimy się modlić z bardzo wielkim trudem. Reakcja na takie zwiastowanie było kamionowanie. Chcieli ukamionować Jozuego, Kaleba, Mojżesza. Zapamiętajmy, to jest przejaw ducha tego świata, ducha z małym d. Podobnie Jezus, będąc pełen Ducha Świętego, będąc po tym 40-dziennym poście, przychodzi do synagogi, aby mieć swoje pierwsze kazanie. A jakie były oklaski? Wyprowadzili go poza mury miasta i chcieli go zrzucić do przepaści. Tak znienawidzieli go za to, co im powiedział w tym pierwszym kazaniu. Szczepan, kiedy ogłosił to swoje wielkie kazanie, ukamienowali go. Paweł w Listrze uzdrowił chromego człowieka od urodzenia. Najpierw Pawła i Barnabę chcieli ogłosić za bogów, chcieli złożyć im ofiarę, a w końcu ukamienowali ich. I czeska historia ma swojego Jana Husa. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że znosić prześladowania od cudzych to jest łatwiejsze. Ale kiedy to przychodzi ze strony braci, najbliższych, tak było w wypadku Mojżesza, Jozuego i Kaleba, takie rzeczy doznał i król Dawid. W psalmie 55 od 13 po 14 wiersz Dawid w tej swojej pieśni prawie że płacze. I mówi tak. Gdyby to nieprzyjaciel ubliżał mi, zniósłbym to jakoś. Gdyby bardzo się do mnie odzywał ten, kto mnie nienawidzi, jakoś bym go unikał. Razem ze mną kosztowałeś różnych przysmaków. Zgodnie chodziliśmy do domu Boga. Jakiego to przyjaciela wspomina Dawid? Był to chyba Achitofel, wielki przyjaciel Dawida, doradca króla. Bardzo mądry człowiek i Boże Słowo mówi nam o nim, że każda rada Achitofela, jakiej w tym czasie udzielał, znaczyła tyle samo, co wyrocznia Boża. A on po latach przeszedł na stronę Absaloma. Kiedy Absalom postanowił ukończyć władzę króla swojego ojca, to ten Absalom zaczyna czuć, że prawdopodobnie Bóg chce się sądzić z Dawidem i przechodzi na stronę jego syna. Ten doradca, który przez tyle lat radził Dawidowi, teraz radzi synowi, w jaki sposób ma pozbyć się swojego ojca. Ten przyjaciel Dawida, z którym razem spędzali czas przy różnych ucztach królewskich, którzy nawet razem chodzili do tego przybytku, aby ofiarować Bogu ofiary, to on dzisiaj zachowuje się w ten sposób. Dlaczego tak zrobił? To wytłumaczenie może być właśnie w tym, że pomimo tego, że Dawid był przekonany, że to jest jego wielki przyjaciel, Achitofel nosił poczucie krzywdy, które wyrządził Dawid kiedyś Batszebie, bo właściwie Achitofel był dziadkiem tej kobiety. I on nie mógł tego zapomnieć. A więc ta trzecia rzecz, którą powinniśmy pamiętać, którą na tym wydarzeniu spod Kanaanu widzimy, ale widzimy to też i na życiu tego człowieka Achitofela, że niesiemy pełną odpowiedzialność za nasze reakcje, jak się zachowujemy w chwili próby, w chwili trudności. Wiecie, tego doświadczyli nasi dziadkowie na początku wojny, kiedy musieli podstąpić pewne ważne decyzje, które wpłynęły na los ich dalszego życia. Tego doświadczyło wiele wierzących w czasie komunizmu, kiedy musieli decydować, kogo więcej będą się bać, Boga albo człowieka. Jak zadecydowali, tak później przebiegało ich życie. Kiedy ktoś bliski zrani nas, zachowie się ku nam tak, jakbyśmy nigdy od Niego nie czekiwali, to nasze emocje zawsze zaczną produkować w naszej myśli plan jakiegoś sądu, jakiejś kary. Jeżeli pozwolimy, żeby to dalej rodziło się w naszej głowie, może nas to doprowadzić do katastrofy. Dlatego, że w 99% ten sąd, który obmyśliliśmy, obróci się przeciwko nam. To właśnie spotkało wszystkich tych, którzy chcieli odsądzić Jozłego i Kaleba, ale później ci zbuntowani Izraelici pozostali na pustyni tak długo, aż zmarli. Pan Bóg jakby w dykcji tych zbuntowanych Izraelów przychodzi do Mojżesza i mówi mu: Mojżeszu, pozwól mi, że ześlę na wszystkich tych ludzi zarazę, aby umarli, a Ty wstąpisz do historii jako ojciec narodu. Z Ciebie rozmnożę nowy naród. Wystarczyło, że Mojżesz powie tak i stanie się to. Jak byśmy wtedy zareagowali? Gdyby nam była powiedziana taka oferta. Achitofel decyduje się stanąć po stronie Absaloma, dlatego że miał to poczucie, że Bóg wreszcie będzie sądził się z Dawidem. A kiedy my byśmy dostali tą ofertę, to jak byśmy się zachowali, decyduje nastawienie naszego serca. Jaki duch sprawuje nad nim kontrolę? Będzie to duch Boży? Albo jest to duch sądu? Poczucie krzywdy, rozczarowanie? Albo głębokie odpuszczenie? Czy nie stanęlibyśmy po stronie Boga i nie powiedzieli: Panie, chcę zacząć pisać nową historię naszej ziemi? W tych dniach czytałem różne proroctwa o sądach, które przedpowiedzieli niektórzy prorocy względem naszej ziemi. Są one sprzed 2 lat albo jeszcze dawniejsze. Wszystkie tak są bliskie tego, co dzisiaj przeżywamy. Ale dla mnie zawsze powstaje to bardzo ważne pytanie: w jaki sposób jako Boży lud mamy zachować się względem tych prawd czy tej sytuacji? Jest to bardzo ważne pytanie, gdzie znajdziemy się, po której stronie? Po stronie tego sądu albo po stronie Mojżesza? Wiecie, kiedy otrzymuje taką ofertę Mojżesz od Boga, to on odpowiada mu taką odpowiedź. Jest ona zapisana w 19 i 20 wierszu. Mówi: Boże, odpuść winę tego ludu według wielkości Twojej łaski, jak już przebaczyłeś ludowi temu od czasu wyjścia z Egiptu aż dotąd. A Pan rzekł: odpuściłem na Twoje słowo. Myślę, że gdyby Pan Bóg nie znał, jaką odpowiedź da mu Mojżesz, nigdy by mu nie zadał takiej oferty. Ale podobało się mu to, co Mojżesz nosił w swoim sercu i chciał, abyśmy i my wszyscy to słyszeli. Bo takie było nastawienie Jezusa. Kiedy wisiał na krzyżu, mówi: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Mojżesz wiedział, że nie może spolegać tylko na nic innego, jak tylko na Boże miłosierdzie. Nie może spolegać na dobrych ludzi, nawet choćby się urodzili i byli jego potomkami. Człowiek nigdy sam w sobie nie będzie lepszy. To poznanie wyszło z ust najpokorniejszego człowieka, jakim był właśnie Mojżesz. I nie śmiemy na to zapomnieć. Chyba każdy z nas w swoich modlitwach obiecał kiedyś Bogu, że już się poprawi, że już będzie lepszy. I co? Udało ci się? Byłeś lepszy? Jeden dzień? Dwa dni? Pomimo tego, że Bóg wiedział, jak jesteśmy niedoskonałymi, już przed stworzeniem świata obrał nas, wybrał nas, umiłował nas i darował nam tą wspaniałą możliwość nazywać się Jego córkami i Jego synami. Dał nam tą niesamowitą możliwość iść do przodu, iść w stronę tej obiecanej obietnicy, że Pan zgotuje miejsce dla wszystkich swoich wiernych. Myślę, że mamy wielką okazję robić inwenturę w swoim nastawieniu i stanąć po właściwej stronie, aby móc wykroczyć do przodu i być posilonymi tymi dzisiejszymi doświadczeniami do naszego życia. Pochylmy nasze głowy, aby modlić się do naszego Pana, który miłuje nas i który może dać nam mądrość dla właściwych decyzji, może nam dać mądrość do tego, aby obronić nas przed strachem, a dodać otuchy do tego, abyśmy szli naprzód. Dobry nasz Ojcze, dziękuję Tobie, że Twoje słowo i ta wędrówka narodu izraelskiego może nas wielu rzeczy nauczyć. Może dać nam mądrości do tego, abyśmy nie błądzili, abyśmy nie musieli umierać na pustyni, ale mogli znajdować się w tej bliskości Twojej, bliskości tego Twojego błogosławieństwa, które przejawia się tym duchowym bogactwem. Dziękujemy Tobie, Panie, za to, że Ty jesteś mocniejszy niż każdy wróg tutaj na tej ziemi. Dlatego, że Pańska jest ziemia, do Ciebie ona należy. Panie, tak wyznajemy i w tym trudnym czasie, że chcemy, aby Ty wszystkie doświadczenia prowadziły nas do duchowej dojrzałości, prowadziły nas do tego, abyśmy czynili nowe decyzje, że chcemy być po Twojej stronie, po tej stronie, gdzie Ty modliłeś się, aby Bóg odpuścił tej ziemi. I imieniem nas wszystkich chcę się modlić za nasz naród, abyś zachował nas od złego. Chcę modlić się o to, abyśmy i w tym roku mogli znaleźć łaskę do tej duchowej obnowy. Abyśmy mogli znaleźć łaskę do wzajemnego pojednania między kościołami, między rodzinami, między poszczególnymi ludźmi. Panie, żebyś Ty mógł załączyć nas między te owce, które będą po Twojej prawicy. Amen.